każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Daniel Rutkowski, dzień dobry. Wrzesień w kalendarzu, a więc rozpoczynamy nasze spotkania z gorzowskimi politykami. Bardzo mi miło stwierdzić, że mogę dzisiaj Państwa gościć w naszym studio w końcu, po długiej obecności, nieobecności. No i odpukajmy wszyscy, żeby te spotkania wyglądały właśnie już w ten sposób. A dzisiaj gościmy w naszym studio. Alicja Burdzińska, Prawo i Sprawiedliwość, gorzowska radna oczywiście. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry gorzowianie.
Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, Radosław Rudecki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Patryk Broszko, Gorzów Plus. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jerzy Synowiec, Kocham Gorzów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A więc jesteśmy już w komplecie. Widzę, że niektórzy z nas korzystają jeszcze z ciepłych chwil. Tutaj patrzę na pana Patryka. Polecamy przejażdżki rowerowe.
Panie redaktorze, podczas gdy czeka się 3 miesiące na dostawę rowerów, bo proszę sobie wyobrazić, że z rowerami jest dużo gorzej niż z samochodami. W Szczecinie trzeba było czekać na rower do 2023 roku. Proszę sobie wyobrazić, jakie są zamówienia. Brak podzespołów, brak części. I co za tym idzie, ciężko z rowerami. Cieszę się, że od tygodnia jestem właścicielem swojego już roweru.
I próbuję pan wykorzystać,
jak się tylko da. I póki jest pogoda, to korzystam. Dobra,
to polecamy, bo tym bardziej, że weekend mamy.
Dobrze, to przykład od redaktora Rutkowskiego trzeba brać, jeśli chodzi o
rowery. Nie chciałem tego mówić, także tutaj u nas pod redakcją dzisiaj dwa rowery. Dobrze, drodzy państwo, dalej będziemy kontynuować jeszcze taki wakacyjny wątek, ale oczywiście tematów poważniejszych nam dzisiaj nie zabraknie, bo i strategia rozwoju Gorzowa została przez radnych uchwalona, czy zaakceptowana przed radnymi też trudne decyzje, więc o tym wszystkim będziemy rozmawiać, ale chciałem zapytać jeszcze tak na rozgrzewkę. Dobry wieczór Gorzów, oferta kulturalna, miejska, widziałem radnych, którzy także korzystali osobiście, 160 koncertów, tylko ta cyfra pokazuje, jak duże to było, jest nadal przedsięwzięcie, bo jeszcze we wrześniu możemy się cieszyć z tych koncertów. Radosław Rudecki.
Jak najbardziej polecam, bywam, widać, że gorzowianie potrzebują tej formy kultury. Widać to po liczbie ludzi, którzy przychodzą, którzy słuchają. Koncerty są bardzo różne, bardzo ciekawe. Każdy znajdzie jakąś ofertę, w tej ofercie coś dla siebie. I myślę, że naprawdę w tym momencie to miejsce, ta przestrzeń jest dobrze wykorzystana. Mieszkańcy naszego miasta to zaakceptowali. I cóż, można powiedzieć tak. Dobry wieczór Gorzów trwa jeszcze przez cały wrzesień, więc warto skorzystać z tego, co miasto nam w sferze kultury właśnie w soboty między innymi oferuje.
A mówimy o nowej filozofii, bo nie ma jednej imprezy ani otwierającej, ani kończącej lato, tylko jest cykl, nazwijmy to mniejszych imprez, ale cyklicznych. Jerzy Synowiec.
No i bardzo dobrze. Wcześniej było kilka imprez, ale wszystkie były diskopolowe, czyli dla specyficznego klienta. Dzisiaj każdy może znaleźć coś dla siebie. Ja byłem na Krokę, bo lubię, byłem na Raz, Dwa, Trzy, bo lubię. Można sobie po prostu wybierać. A tak się z żoną zapatrzyliśmy na te koncerty, że sami tydzień temu zorganizowaliśmy jeszcze jeden w ogrodzie. Też przyszło kupę ludzi i było fajnie.
To prawda.
No, nie powiem, że w mieście o tym się nie mówiło. Patryk Proszko.
Ewidentnie jest to forma, która dużo bardziej przyjęła się dla mieszkańców, aniżeli te trzydniowe dni Gorzowa. Okazuje się, że każdy może coś dla siebie znaleźć. Ja dowiedziałem się w ogóle o istnieniu kilku artystów za sprawą młodszego, może nie tyle rodzeństwa, co młodszych członków rodziny. Słyszałem, że na wykonawcy, który się nazywa Sobel, był cały amfiteatr. Więc to pokazuje, i cały amfiteatr młodych ludzi przede wszystkim, to pokazuje, że jednak można młodym ludziom stworzyć warunki do tego, żeby nie nudzili się w wakacje, żeby mieli ofertę kulturalną, rozrywkową. Ale jest jeszcze jeden plus.
Też i nasi artyści mogli się zaprezentować.
Oczywiście, że tak. No, przekrój był bardzo duży, bo tak jak pan redaktor wspomniał, było aż 160 imprez. Ale ma to też wymiar gospodarczy dla Gorzowa, ponieważ wcześniej chyba raczej rzadko się zdarzało, żeby w piątek albo no w sobotę to jeszcze jak cię mogę, ale w piątek, żeby trzeba było rezerwować stoliki w restauracjach, i to w wielu restauracjach, ponieważ była tak duża liczba osób, która przemieszczała się po centrum miasta, że restauracje miały najczęściej pełne obłożenie.
Ale to też pewnie było od takich spotkań, bo ich nie było, bo centrum miasta była... Ale też centrum miasta przebudowane.
Swoją drogą, ale ma to też wymiar gospodarczy, jeżeli chodzi o tą ofertę kulturalno-rozrywkową.
Alicja Brudzińska, damskie oko na to wszystko.
Tak, dokładnie. Cóż ja mogę tutaj po panach powiedzieć, pozabierali mi wszystkie moje myśli. ale może postaram się coś dodać. Przede wszystkim też dla mnie to jest istotna integracja społeczeństwa, tak? Przez całe lato spotykają się w tym miejscu gorzowianie. Jest super atmosfera. Faktycznie te kafejki w oku zaczęły żyć. No jest taka, no może nie przesadzę jeszcze, żeby bulwary były tańce, to namiastką może zostaniemy wkrótce Paryża.
Ale
atmosfera
jest...
okay. Paryża.
Niech będzie taka atmosfera, ale jest coś takiego, że zbliża się weekend, wieczór, to może wyjdziemy na miasto, bo coś się będzie
dokładnie
działo.
Czego poprzednio nie było, po prostu miasto było smutne, martwe, tylko ja tutaj tak sobie cały czas marzę o tym, żeby jednak to miejsce w oku katedry zaczęło też żyć życiem natury, żeby było tam więcej zieleni, żeby był tlen, żeby tam pachniało po prostu przyrodą.
I wywołała pani temat, który chcemy dzisiaj poruszyć. No, samo centrum, właśnie ta część Gorzowa ściśle, nie opodal katedry, też będzie remontowana, wydamy na to 1 000 000 złotych, tak? Właśnie, czy zasadny jest taki wydatek, bo przecież niektórzy mówią, to nie najgorzej wygląda, drudzy mówią, brakuje zieleni, można byłoby to zmienić. No właśnie, czyli rozumiem, zacznijmy ten wątek od pani.
Tak. Więc jeżeli chodzi o mnie, to ja jak najbardziej jestem za tym, żeby odbudować zieleń, czy po prostu mieć taką wizję, która już niejednokrotnie na ten temat mówiłam i pisałam interpelację, żeby z tego centrum miasta uczynić nawet taki park przyrodniczy, zasobny w jakieś ciekawe drzewa, czy krzewy, czy pnącza można posadzić na konstrukcjach drewnianych. Rozmawiałam kilka razy na ten temat z prezydentem. Być może zrealizujemy, bo nie można zabetonować. Był trend, wszystkie miasta betonowały się.
Dzisiaj się budzimy z tego.
Doprowadziliśmy w sumie do katastrofy, kiedy jest większy spadek, kiedy pada większy deszcz, następuje zalewanie piwnic czy odcinków dróg. Także musimy, no niestety, na ten temat zacząć zupełnie inaczej myśleć.
Wrócimy jeszcze do tego przy strategii Gorzowa, bo też dużo było dyskusji, ale właśnie co z tą inwestycją? Miasto rozstrzygnęło, przypomnijmy, przetarg na wybór wykonawcy, który przebuduje plac Starego Rynku. Zasadna inwestycja, Patryk Groszko?
Z tego co pamiętam, to od wielu, wielu lat ten akurat odcinek miasta, tego traktu spacerowego nie był remontowany. Natomiast kwota nie wydaje się dzisiaj wysoka pod kątem tych galopujących cen za właściwie każdą usługę, jaką można zrealizować. Natomiast tutaj przychylam się do tego głosu, że warto było pomyśleć nad tym, żeby odtworzyć albo stworzyć zieleń w tym miejscu. Natomiast ja akurat nie jestem, choć to jest rzecz gustu, zwolennikiem drzew w tych klombach drewnianych, bo jakoś estetycznie do mnie to nie przekonuje mnie to.
Mówi się
natomiast
o
gdyby właśnie zrobić nasadzenia prosto z ziemi, to nie muszą być duże drzewa, tak? Żeby zaraz się rozkorzeniały po całych chodnikach i wywalały te chodniki, ale mniejsze drzewa, ale prosto z ziemi, jak najbardziej pożądane, więc ja jestem jak najbardziej za przebudową i stworzeniem, tudzież odtworzeniem, jeżeli wcześniej miała miejsce zieleń.
Jerzy Sonowiec.
Nie ma o czym dyskutować, to nie jest żadna inwestycja, to jest po prostu zwykły remont, remont placu, który był kiedyś źle zrobiony, kostka wypadała, wypada i ludzie sobie tam nogi skręcają i zęby wybijają, więc to trzeba zrobić, nie dyskutować, niewiele to zmieni, poprawi tylko jakość. Natomiast jeśli chodzi o nasadzenia, no przecież pamiętamy, a jak ktoś nie pamięta, bo ma prawo nie pamiętać, to ja z Alicją pamiętamy znakomicie, jak chodziliśmy do szkoły przez most, że kasztany rosły wokół katedry ze wszystkich stron i w tych miejscach są nadal miejsca, tam gdzieś głęboko są korzenie, trzeba to wyrwać i posadzić nowe kasztany i będzie bardzo fajnie i wiele innych drzew. A przykład te głogi kuliste, które rosną z jednej strony katedry, jak się rozkrzewiły, no prawdziwa ozdoba Gorzowa, czyli można. Mało tego, dodam jeszcze na koniec, że policzyłem, w Gorzowie jest w centrum około 200 uschniętych drzew do wycięcia i 800 miejsc, w których kiedyś rosły drzewa. 1000 nowych drzew możemy zasadzić w jeden sezon. Gorzów się zmieni nie do poznania. To jest możliwe, tylko jakoś nie myślimy o tym, bo jak jest dziura po drzewie, to pewno musi być. Nie musi wcale, tam może rosnąć drzewo.
Ale coś zmieniło się w filozofii miasta, bo władze jakby widzą już jakby potrzebę kompromisu. Radosław Rudecki.
No, cieszy mnie to, co pan redaktor mówi, że pan też dostrzega, że władze widzą, ale myślę, że tutaj właśnie też duża rola radnych. Przypomnę jedną z ostatnich naszych sesji, jeszcze przed wakacjami, gdzie chociażby kwestia dotyczyła potencjalnie planów remontu ulicy Kosynierów Gdyńskich i gdzie też doszło do takiego, no troszeczkę można powiedzieć, spięcia między częścią radnych a urzędnikami.
A to także presja społeczna. Także jest
oczywiście, że tak, ale oczywiście, że tak, bo tak, to jest dzisiaj powiedzmy taki kierunek myślenia i praktycznie jest konsensus wokół tego i udało się właśnie powołać na szybko zespół, który właśnie zajął się tymi kwestiami ewentualnej wycinki drzew przy Kosynierów Gdyńskich i co się okazało, że też potrafiono się dogadać, potrafiono porozmawiać, dogadać się i nie wszystko musi być wycięte tak, jak gdzieś tam być może pierwotnie planowano. I to, co tutaj też, ja też zgadzam się z Jurkiem Synowcem, rzeczywiście no, kwota 1 000 000 zł, ale tak naprawdę z placem przy katedrze i właśnie z tą kostką od wielu lat był problem. Tam co chwila coś trzeba było poprawiać, co chwila były jakieś zgłoszenia, interwencje, więc po prostu trzeba to zrobić. A cieszy fakt, że wszyscy, tak jak tutaj siedzimy, niezależnie od klubu, który reprezentujemy, też zauważamy potrzebę i ja mam nadzieję, że to będzie słyszalne bardzo mocno na ratuszu, przez urzędników, przez prezydentów i pana prezydenta, po to, żeby też zrozumieć, że taka jest dzisiaj potrzeba, a nawet konieczność myślenia właśnie o tym, żeby Gorzów był miastem w pełni zielonym.
Okay, to, ale... Panie redaktorze, jeszcze jedno zdanie, bo musicie też państwo wiedzieć, że akurat niektóre drzewa są tak usadowione, że nie ma innej możliwości, aniżeli ich wycinki.
Szczególnie, że przy wszystkich inwestycjach taka wycinka się odbywa.
Tak,
niestety.
Dlatego szukajmy w tym przypadku być może nasadzeń zastępczych, tak? Skoro likwidujemy jakąś część drzew, to może w innej części miasta, gdzie jest to możliwe, saćmy podobną ilość.
Zasada, jedno wycięte, 10 posadzonych.
I panie redaktorze, ad vocem może ja jeszcze dodam dwa słowa. Ja absolutnie nie miałam na myśli drewnianych donic, tylko na przykład myślałam o pergolach, które by stworzyły alejki i pergole, po których by rosły bluszcze lub inne też kwitną. No, mogłoby być tam cudne miejsce, tylko trzeba mieć wizję. Donice drewniane, betonowe wyrzucić, proszę państwa, wyrzucić.
No ja tylko tak jeszcze odniosę się właśnie o to miejsce, gdzie alternatywne nasadzenia. To też nie jest tak prosto. Nie ukrywam, też z radnymi z naszego klubu też o to zapytywaliśmy. Prowadzimy taką dyskusję. Mam nadzieję, że po takich właśnie rozmowach, jak tutaj dzisiejsza publiczna rozmowa w radio i wielu innych głosach płynących od mieszkańców, również urząd w tym momencie zacznie szybciej i sprawniej działać, żeby takowe miejsca właśnie znajdować w mieście.
Drodzy państwo, teraz o strategii Gorzowa chciałem porozmawiać, czyli temat, którym zajmowali się radni przez wiele miesięcy, ale nie tylko sami radni, bo i mieszkańcy Gorzowa, bo i dyskusja trwała, przecież były konsultacje społeczne. I radni ostatecznie jednogłośnie przyjęli strategię rozwoju miasta, przypomnę, do roku 2030. Tutaj już była dyskusja między innymi właśnie dotycząca i zieleni, i innych bardzo ważnych kwestii. Dużo tematów. Czy taka teza pojawiła się? Czy ta strategia została przyjęta jednogłośnie dlatego, że jest tak ogólnikowa, właściwie dla każdego coś miłego? Papier potrafi przyjąć wszystko, tylko jak będziemy z tego korzystać? Jak będą z tego korzystać radni, żeby jednak iść w tych kierunkach naświetlonych w strategii? Patryk Broszko, proszę bardzo.
Słusznie pan redaktor zauważa, że strategia to jest pewne przewidywanie przyszłości, w pewnym sensie również życzeniowe i jakbyśmy chcieli, żeby dany segment miasta miał się rozwijać.
Życzeniowość, tak? Właśnie, bo można sobie zapisać w strategii, będzie Gorzów będzie miastem o rozwiniętej infrastrukturze oraz usługach komunikacji kolejowej. No ale jaki wpływ ma miasto na infrastrukturę kolejową?
O infrastrukturze kolejowej, tak? No, panie redaktorze, jeżeli przeanalizować, jak infrastruktura nam się zmieniła w ostatnich latach, albo wziąć pod uwagę ilość pieniędzy, która została wpompowana w te inwestycje, no to ciężko tutaj zaprzeczyć, że ta infrastruktura nam się zmienia i ona będzie dalej się zmieniać, bo przypomnę, że w 2015 bądź 2016 roku prezydent Wójcicki zaprezentował w Filharmonii plan remontów dróg, tych zmian infrastrukturalnych i on jest krok po kroku realizowany. Czasami są przesunięcia, czasami pewne inwestycje są odroczone w czasie, ale jednak one są realizowane, dlatego tutaj nie widzę nic złego w tym, żeby wskazywać na dalsze kwestie infrastrukturalne. Jeżeli chodzi o infrastrukturę kolejową, no to to jest...
Chodzi mi o to, że miasto ma mały wpływ na to, jak jesteśmy skomunikowani.
Właśnie dlatego chciałem poruszyć ten temat, ale jakby nie patrzeć, mamy radnych wojewódzkich, mamy swoich parlamentarzystów. Dokładnie. I to, że zapisujemy coś w strategii Gorzowa, to nie znaczy, że musimy się zamykać tylko i wyłącznie w ramach Rady Miasta i Prezydenta. No po to wybieraliśmy parlamentarzystów, żeby lobbowali, pomagali nam w zakresie istotnych dla nas inwestycji, tak? I tutaj rola parlamentarzystów, aby dołożyć wszelkich starań, abyśmy się doczekali tej, to aż wstyd mówić, panie redaktorze, bo już od lat o tym mówimy, że Gorzów, miasto wojewódzkie, nie ma elektryfikacji, no ale do cholery, no trzeba to po prostu docisnąć kolanem i zrobić, tak? Bo jesteśmy jednym z, chyba jedynym miastem wojewódzkim, które nie może się doczekać, a żebra tak naprawdę o to, żeby była elektryfikacja z pozostałą częścią kraju.
Podsumowując, jeśli chodzi o pana odczucia a propos strategii, co jest najważniejsze? Tutaj jakie są najważniejsze zapisy?
Kwestia infrastruktury, kwestia też terenów inwestycyjnych, tak? To jest to, co będzie napędzało w przyszłości budżet miasta Gorzowa, bo środki europejskie nie będą cały czas na takim poziomie, jak chociażby były dotychczas. I trzeba myśleć przyszłościowo w tym sensie, że wypracowywać sobie własne środki po to, żeby móc utrzymać ten poziom inwestycji w mieście i poziom rozwoju miasta. Mhm. To jest dla mnie najistotniejsze.
Alicja Burmistrzka, Prawo i Sprawiedliwość.
Proszę państwa, ja raczej jestem za tym, aby tworzyć strategię. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że strategią odpowiednią wygrywano wojny, tak? Strategia najważniejsza rzecz. Słynny Napoleon.
Ta ma pomóc w zdobyciu środków, tak? Unijnych między innymi.
Proszę państwa, to ma nam pomóc w ogóle w przetrwaniu, w rozwoju. No ja sobie nie wyobrażam realizacji przyszłości naszego miasta bez strategii, a że wszyscy podpisaliśmy się pod tą strategią.
Jednogłośnie.
No bo jednogłośnie, no bo faktycznie strategia, no moim zdaniem super. Wszystkie zasadniczo dziedziny zostały opisane. Piękna wizja. I teraz tylko naszym zadaniem...
Żeby nie została na papierze, tak?
Dokładnie, żeby to nie zostało na papierze. A strategia, powtarzam, musi być tak, jak swoje życie planujemy. Każdy z nas swoją strategię układa. Nie może tak być, że takie miasto jak Gorzów nie będzie bez strategii, bez wspaniałej wizji, do której wszyscy musimy dążyć.
A ta najważniejsza część strategii dla pani?
Dla mnie osobiście to bardzo się cieszę z tego, że w końcu zawarcie doczekało swojego miejsca, zawarcie za kanale. To miejsce w Gorzowie uważam jest pomijane od lat, niewykorzystane. Dla mnie to jest miejsce, gdzie upływało moje dzieciństwo, moja młodość. Do szkoły tam chodziłam, na Przemysłową. Także uważam, że należy się temu miejscu reaktywacja i marzę o tym. Szłam do wyborów z wizją na wałach ścieżki rowerowej, że to kiedyś będzie zrealizowane.
Jerzy Sonowiec, proszę bardzo, kilka zdań na temat strategii.
Strategia to pewien spirytu, duch, to jest pomysł właściwie, który w każdym mieście funkcjonuje. Strategia tak naprawdę, jak będziemy mądrzy, do niczego nam jest niepotrzebna, bo ona ani nie pomoże, ani nie przeszkodzi. To jest pewna wizja i od nas zależy, na ile Gorzów się będzie w przyszłości zmieniał. Tam są hasła w gruncie rzeczy, na jedne położymy nacisk, na drugie nie, nic się złego nie stanie. Ja mogę powiedzieć w ten sposób, że oczywiście w strategii widzę, ale i bez strategii to widzę, że Gorzów ma być miastem zielonym. Nasz kolega tutaj z Alicją z szkoły średniej ostatnio przyjechał do Gorzowa do mnie, Andrzej Zaborowski, lekarz, który mieszka 40 lat w Szwecji, to mówi tak, takich miast nie ma w Szwecji zielonych jak Gorzów. No czyli coś jest, on to widzi. Poza tym zwrot ku Warcie, super mi się podoba. Kiedyś w Wartę płynęły tylko zdechłe ryby, a dzisiaj nie tylko smocze łodzie, kajaki, łódki, motorówki, które można wypożyczyć i śmigać tam i z powrotem, no ale też wizja drugiego centrum za Wartą przy Wale Okrężnym. No strasznie mi się podoba, co tam dzisiaj jest. Dzisiaj tam wygląda tak, jak zresztą na Przemysłowej, jakby wojna się skończyła 2 tygodnie temu. Albo gorzej jeszcze nawet.
No fabryczna ta część już się poprawiła.
W porządku, ale tamte tereny, jak się obierza, to nikt nie wie, dlaczego tak jest. Żeby się to zmieniło. I super, super będzie oczywiście. Oprócz tego szkoły, nie szkoły, remontujemy centra, to wszystko robimy. Także jak dzisiaj się patrzę na nasze autobusy, tramwaje, no to widzę jakby pierwszą ligę europejską, a nie jak jeszcze powiedzmy paręnaście lat temu wyglądało tak jak w Albanii. Nie? Także idziemy do przodu i bardzo dobrze.
Jeszcze jedna taka wartość dodana, jeśli chodzi o strategię, to to, że jakby zaktywizowała mieszkańców. Te wszystkie dyskusje, one powodowały, że mieszkańcy się zainteresowali tematami. Radosław Rudecki.
No, zdecydowanie tak. Strategia była poparta szerokimi konsultacjami. Mimo pandemii były to też konsultacje właśnie w formie online i bardzo zaktywizowały mieszkańców. Duża liczba w nich brała udział. Dużo ludzi się zaktywizowało też pisząc różnego rodzaju propozycje. Ja przypomnę, że my też jako Klub Koalicji Obywatelskiej złożyliśmy swoich prawie 30 takich propozycji. Większość z nich została zaakceptowana, znalazła odzwierciedlenie w strategii. Część nie, to też jest zrozumiałe, nie wszystko da radę do tego dokumentu właśnie włożyć. Ja bym tak odniósł się, że strategia, no ona jest miastu potrzebna, właśnie to, co kolega Synowiec powiedział. Właśnie to jest pewien duch, pewna wizja, wizja, która ma nastąpić. My musimy do tego dążyć. Ja również na sesji Rady Miasta w imieniu klubu mówiłem, że my jako radni będziemy tak naprawdę w tej kadencji i radni następnych kadencji będą strażnikami tejże to strategii.
Bo czyli przy każdym głosowaniu, przy ważnych decyzjach będziecie odkurzać strategię, sięgać, no, czytać?
Nie będziemy odkurzać, ona musi żyć. To nie, znaczy powiem tak, to po co ta strategia jest pisana? Tak jak w tym roku również na przykład województwo lubuskie w 15 lutego też przyjęło nową strategię, też perspektywa 2030 roku. To jest też podstawa do sięgania po środki unijne, po środki europejskie. I tak redaktor tutaj na początku mówił, że no co miasto ma do kolei. No właśnie to nie o to chodzi. Tu to w strategiach wpisuje się również te rozwiązania, te elementy, które są dla miasta problemem, są wyzwaniem, ale niekoniecznie zależy ich rozwiązanie od samego miasta, ale to musi się znaleźć. Przypomnę też, podział środków unijnych w nowej perspektywie. Kwestie dotyczące kolejnictwa będą tylko i wyłącznie po stronie programów krajowych, a więc po stronie ministerstw rządu. Kwestie dotyczące dróg już na przykład tutaj na poziomie regionu będziemy też rozstrzygać. A zatem, gdy nie wpiszemy na przykład elementu związanego właśnie z komunikacją kolejową do tejże to strategii, no to jak możemy później na przykład pisać projekty, starać się jakieś partnerstwa i starać się po prostu o pozyskiwanie tych środków. Nie da się inaczej. Ja myślę tak, że strategia jest potrzebna, jest ważna. Od nas radnych i od władz miasta będzie zależeć, jak my po prostu będziemy ją realizować. A wiele szczegółów, wbrew pozorom, tam jest wiele szczegółów.
A w szczegółach wszystko właśnie od szczegółów. Wszystko
w szczegółach.
Ja powiem tylko na koniec, że jest jeden szczegół tak ważny, że bez niego żadna strategia nie będzie miała sensu. Jak nie wybudujemy w Gorzowie stadionu piłkarskiego z prawdziwego zdarzenia, to żadna strategia tutaj nie zostanie zaakceptowana.
Właśnie.
W obszarze sportu.
O infrastrukturze. Nie, o infrastrukturze sportowej też chciałem porozmawiać z państwem. Skoro został temat wywołany, dobrze, no to przejdźmy do tego tematu. Dodatkowe środki na stadion żużlowy radni przekazali po burzliwej dyskusji w wakacje. Może niekoniecznie wracajmy szczególnie do tej dyskusji. Decyzja została podjęta, ale szykuje się kolejna dyskusja na temat żużla, czyli środki na Grand Prix na żużlu. Prezydent Jacek Wójcicki mówił o tym na naszej antenie, że trwają negocjacje. Mówi się, że blisko jest do porozumienia z firmą Discovery na prawa do Grand Prix, być może nawet kilkuletnie prawa do Grand Prix. Ta oferta ma być poszerzona, ma się dziać trochę więcej w mieście. Też inna telewizja będzie transmitować, inne możliwości, jeśli chodzi o zasięg i tak dalej. No właśnie, czy miasto powinno kontynuować przygodę z Grand Prix? Takie krótkie pytanie, ale myślę, że państwo rozbudujecie odpowiedź. Patryk Broszko.
Diabeł tkwi w szczegółach. To znaczy, za ile i co w ramach tej oferty.
A ile by pan w stanie dał, znaczy ile by pan mógł dać, jeśli byłby pan prezydentem?
Panie redaktorze, jestem...
2 miliony?
Skromnym obywatelem miasta Gorzowa. Ale skromnym pan, adwokatem. Ale niech pan proszę decydował. Nie wymaga ode mnie, żeby... Tak, oczywiście. Natomiast dzisiaj pan tak jakby próbuje ode mnie wydobyć odpowiedź na pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi, z uwagi na to, że nie znam tych szczegółów.
Zostanie co nam proponuje firma chociażby, tak?
Tym bardziej, że jest nowy operator, tak? Od przyszłego roku zmienia się operator Grand Prix. Chcemy wiedzieć, co jest w tej nowej ofercie, jaka jest jego wizja, tak? Czy to jest dla Gorzowa opłacalne pod kątem marketingowym i gospodarczym, mm-hmm. tak? No bo co tu dużo mówić? Nas te dwie informacje przede wszystkim interesują. Ilu tutaj jest szansa, że przyjedzie kibiców, tak? Zje w naszych restauracjach, prześpi się w naszych hotelach, przez jaki okres będzie trwała ta cała impreza? Czy wespół z tą imprezą miasto planuje jeszcze jakąś imprezę? No
to... I jaki pakiet promocyjny, jakiej wartości otrzyma miasto? To o tym mówił prezydent właśnie.
No bo to nie chodzi o to, żebyśmy się reklamowali jako Gorzów podczas Grand Prix w Gorzowie, ale dobrze było, żebyśmy byli reklamowani przez tę telewizję przy okazji każdej transmisji Grand Prix. No pytanie, jaki to będzie miało wymiary, jakie to będzie miało przebicie? No to jest za dużo pytań, żeby dzisiaj odpowiadać, czy można tak wydać pieniądze na Grand Prix. Zeszłe lata pokazują, że ta impreza bardzo dobrze się przyjęła w Gorzowie i z tego względu warto byłoby ją kontynuować. Ale tak jak mówię, za mało odpowiedzi, żebyśmy dzisiaj udzielili odpowiedzi na pytanie, czy warto.
Jestem podobnego zdania. Powinniśmy przeanalizować moment ekonomiczny, ale jednocześnie ja jestem jak najbardziej za tym, żeby odbywały się takiego typu imprezy w Gorzowie, ponieważ jest to dla mnie przede wszystkim działanie również marketingowe. Niektóre miasta poszukują swojej wizji, swojego, że tak powiem, takiego punktu, wokół którego można by było swój produkt promować, a my to mamy od lat. To jest nasza historia od powojnia, proszę państwa. I moim zdaniem, no dobrze, że my dyskutujemy, pilnujemy tych pieniędzy, ale dla mnie czarny sport w Gorzowie, i powtarzam, osoby, która wychowała się, urodziła na Zawarciu, ja sobie nie wyobrażam, żeby zaniedbać tego momentu, który jest dla nas, tak jak powiedziałam na radzie, na sesji, dumą i chwałą, proszę państwa. Wielu znanych sportowców od nas się wywodzi, rozsławiło nasze miasto na cały świat.
No, ale rozumiem, że wszystko jest kwestią ceny, tak?
Oczywiście, no nie można, że tak powiem, proszę państwa, wydać pieniądze na 20 ubrań w szafie, które wiszą byle jakich, i nie mieć się w co ubrać. Ja uważam, że należy wybrać kilka rzeczy, które będą nas reprezentowały. Nie mówię, bo mam osobiście w domu piłkarzy, wnuków, którzy no bardzo krytykują. Ja uważam, że trzeba dowartościować również na przykład zespoły czy piłkarskie, młodzieżowe kluby piłkarskie. Ale porzucić tą możliwość, że naszym takim głównym jest czarny sport, to dla mnie to by była kompletna porażka gorzowian.
Jerzy Synowiec, kocham Gorzów.
Grand Prix to wydatki, ale też dochody. One się mogą zbilansować, mogą nawet przynieść nadwyżkę, więc jeśli miasto zapłaci pieniądze i przejmie na siebie dochody z Grand Prix, dlaczego nie? Tymi dochodami można się podzielić z klubem. Jestem za tym. To kwestia zwykłej ekonomii. Ale prosimy, żebyśmy nie popadali w jakąś straszliwą megalomanię, że żużel to najważniejszy sport na świecie, który wszyscy oglądają i chcą przyjechać do Gorzowa. Po pierwsze, trzeba ustalić, jaka telewizja to będzie pokazywała i czy to jest telewizja, którą ktokolwiek poza Polską ogląda.
Prawdopodobnie Eurosport, tak?
Po pierwsze trzeba ustalić. Po drugie, w Gorzowie było wiele razy Grand Prix i tu żadni turyści w liczbie znaczącej nie przyjeżdżali. Żadne hotele, żadne restauracje nie odniosły. Rozmawiałem z hotelarzami wszystkimi. To jest kompletna nieprawda. To są Gorzowianie, którzy mieszkają może w Niemczech.
Inne relacje też.
Dokładnie, także jest potrzeba, róbmy Grand Prix. W tym roku Grand Prix w Polsce odbyło się w Lublinie, we Wrocławiu odbędzie się, w Toruniu, stara się Krosno, Opole, Grudziądz, Gorzów, może Witnica za chwilę jeszcze. Niech każde miasto ma swoje Grand Prix i wszyscy będą szczęśliwi. W Wawrowie też jest obiekt, mini Grand Prix można zrobić.
A przepraszam, czy Witnica jest gorsza od Wojens?
Nie, absolutnie nie. Ja byłem na Grand Prix w Finlandii, w Tampere, i było 340 kibiców, którzy przyjechali na rowerach.
Myślałem, że na saniach.
No, Radosław Wróblewski.
Nie, oczywiście, znaczy...
Wiadomo, jak te stadiony wyglądają.
Kwestia Grand Prix, kwestia finansowania sportu zawsze budzi wątpliwości, budzi dyskusje, spory.
Szczególnie, kiedy budżet jest napięty.
To raz, no oczywiście... Ja powiem też tak, no my jako radni musimy poczekać na szczegóły. Ja też zawsze mówię, nie może zdarzyć się taka sytuacja, tak jak ostatnio właśnie w sierpniu, na komisji merytorycznej nie udzielono w pełni odpowiedzi na zadawane przez radnych pytania. Nie było komu udzielać tych odpowiedzi. odpowiedzi. Trzeba było doprowadzić do takiej ostrej dyskusji na sesji Rady Miasta, co można było wyjaśnić wcześniej. No i oczywiście stało się i znowu jak gdyby doszło do takiego publicznego sporu. Też nie oszukujmy się, żużel to nie jest jakiś sport numer jeden w Polsce, w Europie, w świecie. To jest niszowa dyscyplina sportowa. Jest kilka miast i Gorzów do nich się zalicza, gdzie ten żużel jest bardzo ważny i istotny i trzeba to uszanować. Trzeba to uszanować, oczywiście, że tak. Natomiast też nie zgadzam się z kolegą Jerzym Synowcem. To nie jest jakieś, nie wiadomo, wielkie wydarzenie, wielki taki zysk marketingowy, promocyjny. To nie łudźmy się. Te liczby, które tutaj kolega Synowiec przytoczył, jeśli chodzi o liczbę miast, w których to Grand Prix już odbyło się, w Polsce chociażby, pokazuje, że to nie jest już impreza jakaś mega elitarna, tak? Że to jest, to ta impreza się też rozszerza. Ktoś tam szuka swojego pomysłu na życie, na zarabianie pieniędzy. A zatem my jako radni powinniśmy dostać wszelkie możliwe szczegóły już na komisjach, żebyśmy mogli racjonalnie podejmować decyzję, co robimy, bo na pewno nie będą to małe środki. Też kwestia zasadnicza, no w tym przedsięwzięciu uważam też powinien partycypować bardzo mocno klub. To nie może być tylko tak, że koszty wszelkie związane właśnie z Grand Prix na przykład będą spadały na miasto.
Patryk Bruszka, odwocem, tak?
Jedno zdanie, ponieważ przykład Grand Prix z Lublina pokazuje, że duże znaczenie ma też zastrzyk finansowy od spółek Skarbu Państwa i już myśląc o na przykład związaniu się jakąś umową na Grand Prix na kolejne lata, miasto czy klub powinno myśleć o zaangażowaniu właśnie spółek Skarbu Państwa, sponsorów, którzy byliby w stanie tutaj tak jakby dokapitalizować tę, nazwijmy to, inwestycję.
Kończymy tą część naszego spotkania wiadomości w Radiu Gorzów. My wracamy z dyskusją po wiadomościach. Polityczne podsumowanie tygodnia. Pierwsze w tym sezonie po wakacjach. Wracamy do dyskusji w naszym studiu i bardzo się cieszymy, że możemy właśnie tutaj wspólnie dyskutować. Telefony odstawiliśmy na bok przynajmniej w tym momencie. Alicja Burdzińska, Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Radosław Wróblewski, Patryk Broszko, Gorzów Plus oraz Jerzy Synowiec, Kocham Gorzów, w naszym studio. Drodzy Państwo, kolejne tematy w naszej dyskusji i kolejne tematy, którymi zajmą się radni, bo będą debatować na temat powołania Miejskiej Spółki Inwestycyjnej. To jest pomysł, który pojawił się już kilka lat. Niektórzy mówią, być może ta Miejska Spółka będzie nawet za późno powołana. Jaka jest Państwa opinia? Radosław Obleski, zacznijmy od Pana.
Czekamy też na szczegóły, bo pomysł na razie tak funkcjonuje właśnie w przestrzeni medialnej.
Wiemy, że ma pomóc usprawnić inwestycje, prowadzić inwestycje.
Jak najbardziej, oczywiście, że tak, bo taki byłby jej cel. No, tak. Nie ma innego celu, po prostu, żeby te inwestycje, które są realizowane i które będą realizowane, a wszystko wskazuje na to, że przed nami kolejne lata takie na plusie, jeśli chodzi o inwestycje miejskie.
Z drugiej strony są argumenty, może trochę złośliwe, mówią tak, te argumenty mówią, to kolejne stołki, kolejne pensje, kolejne wydatki.
Wszystko zależy, ile tych stołków.
No to oczywiście, pomijmy to. Ja powiem tak, jeżeli w tym momencie będą argumenty ze strony pana prezydenta, że ta spółka miejska naprawdę warta jest gry zachodu i jeżeli dostaniemy informację pokazaną, a na pewno takie analizy są robione i przygotowane i mam nadzieję, że będą udostępnione radnym, że te inwestycje będą lepiej zarządzane, sprawniej realizowane, te harmonogramy, nie będzie dużych opóźnień, nie będzie dużych problemów, jakichś powiedzmy napraw po zakończeniu inwestycji. No to wszystko ma znaczenie. To wszystko decyduje też, że dużo robimy w Gorzowie, ale ważna jest jakość tego, co robimy, tak? I tutaj bym szukał jak gdyby interesu miasta w powołaniu takiej spółki. No. I to jest rzeczywiście warte rozważenia. Natomiast jeżeli to ma być jakiś powiedzmy tam element, który no powołujemy, bo tak trzeba, bo inni może tak mają, już też jakoś to sprawdzili, a my nie zobaczymy jak naprawdę, jakie korzyści i jakie analizy związane z korzyściami dla miasta z tego będą płynąć, no to trudno będzie popierać taką inicjatywę. To, że będą władze tej spółki i tak dalej, no to jest zrozumiałe, to jest oczywiste, ale też mamy sytuację w mieście taką. Przecież rynek pracy jest dzisiaj rynkiem pracownika i też pracownicy, którzy są przygotowani merytorycznie, jeżeli pracują w urzędzie, naprawdę mają trudną pracę, tych inwestycji mają mnóstwo, nie te duże, ale mnóstwo też małych inwestycji, oni nie zarabiają dużych pieniędzy, oni po prostu też odchodzą z urzędu miasta.
A tak? Jest ich mało.
Oczywiście, że mało, to powoduje właśnie też wiele opóźnień w tych inwestycjach. I teraz, jeżeli by taka spółka mogła w tym momencie zatrudnić fachowców, też zadbać o to, żeby oni byli docenieni pod względem wynagrodzenia finansowym, i dzięki temu zyskuje też miasto, no to w tym momencie warto się nad tym pomysłem pochylić i warto w tym momencie dać szansę temu pomysłowi. Natomiast jeszcze raz powtarzam, nieustannie, jako radni powinniśmy otrzymać wszystkie analizy, argumenty pokazujące, że ta spółka przyniesie znaczące efekty dla miasta w zakresie sprawności realizacji inwestycji.
I takie dane mają dotrzeć do radnych. Jerzy Synowiec.
Miasto jest od administrowania i od rządzenia przede wszystkim, a nie od prowadzenia skomplikowanych biznesów gospodarczych. Dokładnie. I dlatego spółki, które kontrolowane będą przez miasto, są jedynym rozwiązaniem, bo tam będą pracowali fachowcy, ale jednak pod kontrolą, pod czapeczką miasta, więc nie tacy, co to wszystko chcą i mogą, tylko jednak muszą realizować pewne zadania. I myślę, że powinniśmy patrzeć teraz na to, czy w Gorzowie istnieją spółki, czy też nie i jak funkcjonują. I ja mogę być jedno. Inneko, znakomicie funkcjonująca spółka kontrolowana przez miasto. No cukierek prawdziwy, więc jeżeli tak można, to znaczy, że i innymi dziedzinami się powinniśmy w taki sposób zająć.
A świetnie, że pan właśnie patrzy na ten temat w ten sposób, bo mieszkańcy też, ale bardziej porównują do MG6 i mówią, tutaj właśnie jest dużo stanowisk, nowe biura i tak dalej, i tak dalej.
A bo MG6 to nie wiadomo, co to jest. Ktoś zapytany, co to jest, to nie wiadomo, co to jest. No jakaś gra komputerowa pewno i tyle.
Celowy nie czują związek tego. Gmin.
Ale, a śmieci, jak są odbierane, tak są odbierane i zawsze są jakieś zastrzeżenia.
Po imprezie tydzień już leży 30 worków, nikt się nie chce nimi zainteresować.
Mówi, że znakomicie działają, no to ja się z tym nie zgadzam.
Alicja Brodzicka, proszę bardzo.
To nie CZG.
Jaka jest, dobrze, to jaka jest pani opinia? Proszę bardzo.
Moja opinia ukształtuje się, jeżeli będę wiedziała, o co chodzi.
Aha. Czyli jeśli poznamy szczegóły, jak to ma być zarządzane.
Na razie to tak w mediach i tak w eterze wszędzie słyszymy. Na razie wypuszczane są balony, nie wiadomo czym napełnione. Ja czekam na fakty jako radna i tak sobie myślę, mam szereg pytań, na przykład czy w związku z tym, że zaistnieje ta spółka, zmieni się radykalnie wykonawstwo robót w Gorzowie, jak to będzie
nadzór,
działało,
tak?
Nadzór. Na jakich zasadach będą zlecane roboty w Gorzowie, inżynieryjne czy budowlane, proszę państwa. A ponadto tak sobie myślę, że właśnie mamy spółki w Gorzowie już z kapitałem miejskim.
I działają jak cukiereczki?
Absolutnie nie zgadzam się z moim drogim kolegą, Synowcem, ponieważ widzimy, jakie dyskusje przetaczają się na forach i między naszymi obywatelami miasta na temat Ineco, proszę państwa. Ciągle jest temat śmieci. Ciągle jest to nie do końca wyjaśniona sytuacja. Teraz słyszymy o kolejnych przetargach i tutaj też tak mi się nasuwa taka myśl, którą mam niejednokrotnie od momentu, kiedy zostałam radną. Jestem młodą radną, pierwszą kadencję, koledzy mają większe doświadczenie, ale przykro jest mi w takich momentach, kiedy jako radna, jako organ uchwałodawczy, tak, czuję się wykorzystywana, ponieważ głosujemy różne rzeczy na sesjach, na komisjach naszych, po czym niejednokrotnie było tak, że następowała krytyka mieszkańców Gorzowa, a my jako radni jesteśmy, że tak powiem, kwiatkiem u kożucha. Dajemy te uchwały.
Trochę na kredyt,
my,
tak? Zaufanie.
Tak, dajemy na kredyt. Na przykład nasz klub może głosować przeciw i tak większość jest po stronie pana prezydenta.
Demokracja.
Tak to wygląda, demokracja, co nie znaczy, że to jest super fajne, niestety ja się z tym nigdy nie pogodzę.
Czyli podsumowując, duży znak zapytania,
dokładnie,
tak?
Nie, proszę państwa, ja czekam na fakty, mam szereg pytań, obawiam się, że uchwalimy, po czym nie będziemy w ogóle jako radni odpowiedzialni też za ten stan, mieć nic do powiedzenia.
Patryk Broszko, pan ma jakieś zastrzeżenia, obawy?
Na razie nie mam ani obaw, ani zastrzeżeń, bo nie znam dokładnie projektu tej całej inicjatywy. Natomiast powiem Państwu, jak to mniej więcej wygląda.
Wiemy, że takie instytucje, czy takie ciała się sprawdzają w innych miastach, tak? Chociażby.
A skąd wiemy to?
No, Poznań.
Dobrze, a czy, przepraszam bardzo, czy na przykład ktoś z Urzędu Miasta, ja jako hotelarz jeździłam po świecie na praktyki do hoteli, podglądałam tam, po kilka miesięcy pracowałam, od podstaw jako sprzątacz i do góry. Czy ktoś na przykład został wysłany do takiej spółki i zobaczył, jak
były
to
takie,
faktycznie
były
działa?
Były takie dobre ruchy pytanie. Poczynione przez były Urząd Miasta. Miasta. Tak, też dowiadywałem się.
Ja chciałem hotel wybudować.
Patryk Wroszko, proszę bardzo.
Ja nie budowałam hotel.
Dobrze, drodzy Państwo.
Ja pracowałam w hotelu, drodzy Państwo,
jeżeli można.
Pan Patryk z cierpliwością czeka.
Chciałbym,
Patryk,
żebyście Wroszko. Państwo też zrozumieli i sobie zobrazowali, jak to mniej więcej wygląda. Przez, powiedzmy, kilka lat jest przygotowywany merytorycznie urzędnik w Wydziale do Spraw Inwestycji. I przychodzi prywatny przedsiębiorca pytać takiego urzędnika, ile zarabiasz. On mówi, daj, ma też 6 tysięcy. To najpierw ten przedsiębiorca powstrzymuje się, żeby nie parsknąć śmiechem, a później mówi, słuchaj, dam ci 2 razy więcej. I to właśnie chodzi o to, żeby tych ludzi, którzy są merytorycznie przygotowani, ale takich, którzy też są spoza Gorzowa, a mają merytoryczną wiedzę, żeby tutaj ściągnąć po to, żeby usprawnić ten proces inwestycyjny. Tych ludzi nie będzie można zatrzymać w żaden inny sposób, jak dając im wyższe, adekwatne do tego, co jest na rynku nieruchomości, rynku budowlanym, wynagrodzeń, bo tak na dobrą sprawę widełki, według których są tak jakby robione wynagrodzenia urzędników, nie pozwalają na gratyfikację, która chociażby by się zbliżała do tego, co mogą zarobić na prywatnym rynku. I to jest jeden argument. Drugi argument jest taki, że ma to usprawnić proces inwestycyjny. To już nawet nie chodzi później o to, żeby były terminowe te inwestycje, ale chodzi o to, żeby tworzyć te dokumenty do tego, żeby inicjować te inwestycje możliwie jak najszybciej. Dzisiaj zmagamy się z brakiem odpowiedniej kadry, nie tyle odpowiedniej, co odpowiedniej liczby, jeżeli chodzi o kadrę w zakresie wydziału inwestycyjnego, przez co nie możemy sprawnie realizować tych inwestycji. No, takie niestety mamy realia rynkowe, że trzeba dokapitalizować, w cudzysłowie mówiąc, pewne osoby na pewnych stanowiskach, a nie można tego zrobić w żaden inny sposób, aniżeli właśnie poprzez spółkę. Co do samej spółki, trzeba iść w ślad za tym, co jest w innych spółkach, czyli minimalna liczba osób w Radzie Nadzorczej, tak, zarządy też w minimalnej liczbie, tak, żeby nie generowały jak najwięcej kosztów. Mhm.
Dobrze, będziemy wracać do tego tematu, bo tak jak mówiliśmy i jak mówili radni, dopiero te dane i te informacje się pojawią. Drodzy Państwo, pani Iwona Olek, dotychczasowa dyrektor Wydziału Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego w Urzędzie Miasta, odebrała właśnie nominację na zastępcę prezydenta Gorzowa do spraw gospodarki. Państwo jesteście zaskoczeni zmianami właśnie, jeśli chodzi o, nie chcę powiedzieć ten fotel, ale to miejsce, przypomnijmy, to oczywiście wakat, który pozostał po pani Agnieszce Surmacz, która z kolei objęła nadzór nad realizacją budowy hali widowiskowo-sportowej i ma to wzmocnić tą inwestycję. Jerzy Synowiec, proszę bardzo.
Warunkiem rozwoju świata, a zatem i Gorzowa, są zmiany. Jeżeli zmiany są przemyślane, a wierzę tutaj, że prezydent wie, kogo wybiera, no to trzeba mu zaufać i bić brawo. I tyle na ten temat.
Mhm. Krótko i już, tak? Radosław Rudecki.
Cóż to dużo mówić, wszystko przed nami. Przygoda się rozpoczęła dla pani Iwony Olek, dla nas też.
Dla pani prezydent duże, trudne tak, zadanie gospodarcze.
Oczywiście, że tak. Ja znam panią Iwonę od 2008 roku, kiedy była jeszcze młodym pracownikiem Urzędu Miasta. Wiem, że od lat zajmowała się projektami unijnymi na etapie właśnie przygotowywania, przede wszystkim na etapie rozliczania.
Ciekawa ścieżka rozwoju swoją drogą,
więc
tak?
ostatnio pracowała i koordynowała właśnie pracę nad strategią dla naszego miasta, więc myślę, że jej funkcja w momencie, kiedy powstanie spółka inwestycyjna, która przejmie typowo takie techniczne, inżynieryjne zadania, to jej funkcja właśnie będzie jak gdyby scalania tego, pilnowania właśnie tych różnych terminów, dokumentów i tak dalej, rozliczania tych przedsięwzięć. No a cóż, no życzmy powodzenia, bo jeżeli pani Iwona podoła temu zadaniu, to miasto też na tym zyska, a my będziemy po prostu na bieżąco współpracować i obserwować, co się dzieje.
Pani Alicja Burdzińska.
Po pierwsze, to chciałabym złożyć serdeczne gratulacje pani Iwonie, A po drugie, to mam nadzieję, że podtrzyma zobowiązania i obietnice swojej poprzedniczki. Ja teraz mieszkam na osiedlu Janice, gdzie moje koło złożyło się na remont ulicy Chabrowej i Krańcowej. Daliśmy bardzo dużo pieniążków i ja się nie mogę dopytać. Wydzwaniam, dopytuję się na sesjach, kiedy ten projekt będzie, remont tych ulic, realizowany. Pieniądze są, także pani Iwono, w imieniu osiedla Janice proszę nie zapominać o zobowiązaniach pani Surman.
Jest pierwsze zadanie, tak, postawione. Patryk Broczko.
Pani Alicjo, to jest też mój okręg wyborczy. Jak pani potrzebuje wsparcia, pomogę.
Dołoży natomiast... pan, ile pan jeszcze, jaką kasą natomiast... pan dysponuje?
Natomiast...
Tylko pieniążki, a tam są potrzebne pieniądze.
Otóż to. Natomiast co do nowej pani wiceprezydent, gratulacje. No i oczekujemy wzmożonej tutaj pracy. No dużo wyzwań przed nami. Dużo osób też pytało mnie, czy nowym wiceprezydentem będzie ktoś polityczny. Okazuje się, że osoba, która całkowicie jest apolityczna, a przygotowana merytorycznie, bo tak jak tutaj słusznie zauważył kolega Radek Wróblewski, to jest osoba, która krok po kroku pokonywała kolejne szczeble Urzędu Miasta w Wydziale właśnie do spraw inwestycji, więc wiedzę merytoryczną na pewno ma.
8,5 miliona złotych, zmienimy temat, ale blisko będziemy, bo dalej będziemy mówić o gospodarce. Zasiliło miejską kasę, to pieniądze ze sprzedaży kolejnych działek inwestycyjnych. No i jak informuje magistrat, przy okazji się trochę chwali magistrat, sprzedaży nieruchomości jest dla miasta rekordowy ten rok. Do tej pory ze sprzedaży uzyskano 19 milionów złotych, jest to ponad 5 milionów złotych więcej niż w roku ubiegłym. To są działki inwestycyjne, czyli jakby podwójna korzyść, tak? Raz, że środki zasiliły kasę miejską, dwa, że to będzie procentować w przyszłości, bo powstaną firmy. Pani Alicja Burdzińska, to znaczy, że mamy coś nowego w naszej gospodarce, jest impuls, musimy go wykorzystać?
Ja myślę, że jest i będzie i impuls, że tak jak tutaj w wypadku pani Iwony, nastąpi dobra zmiana w Gorzowie, Gorzów zacznie się rozwijać, proszę państwa. Jesteśmy w oczekiwaniu dużych pieniędzy, które powinny pobudzić rozwój naszego miasta, a jeżeli chodzi o sprzedane tereny, to jak najbardziej dobrze, że są chętni, którzy kupują te miejsca i myślę, że w przyszłości to zaowocuje rozwojem na przykład firm, prawda, czy nie wiem, te działki również pod budowę, pod
przede wszystkim pod inwestycje.
Inwestycje, czy budowlane działki, czytałam też, że również mają spory popyt w Gorzowie, także w ten sposób zatrzymujemy ludzi, którzy swoje przyszłe plany łączą z naszym miastem, oby tak dalej, żeby to po prostu zaowocowało sukcesem dla nas wszystkich gorzowian.
Jerzy Synowiec.
Znaczy się cieszę, że sprzedaje miasto grunty, bo ktoś zainwestuje, ktoś wybuduje dom, będzie ładniej. Ja na koniec chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, która mnie bardzo martwi, której nie ma w strategii, której nie ma w rozmowach właściwie, która jakby nie istniała, jakby nie była istotna, a dla mnie ona ma znaczenie niemalże pierwszorzędne. Mianowicie to, że przy każdej gorzowskiej ulicy stoją rozwalone domy, zapadnięte dachy, puste kamienice, gdzie nikt nie mieszka, dziesiątki, setki pustych mieszkań, uschnięte drzewa, place niezabudowane, rozwaliny. Czemu mamy tego aż tyle? Że w centrum miasta, robię kolejny album, w centrum miasta jest 100 takich miejsc. Ja nie mówię o tym, co jest poza centrum. Dlaczego do tego dopuszczamy?
Może będą
dlaczego nie tępimy?
Widoczne?
Dlaczego inspektor nadzoru budowlanego śpi jak suseł? Przez cały rok zupełnie nie reaguje. Czemu miasto nie sprzedaje, nie pozbywa się tych rzeczy i obwaruje, powiedzmy, pewnymi warunkami konieczność budowy? Na to powinniśmy zwracać uwagę, bo to jest przecież dla nas wszystkich. Estetyka miasta, jego centrum, to jest ważne dla nas wszystkich. A patrzymy na pewne obiekty nawet z sali radnych. 20 metrów dalej mamy przecudny budynek ratusza, który się rozwala, za chwileczkę kompletnie się zawali.
A w momencie, kiedy duża część Gorzowa jest już wyremontowana, te różnice są bardziej jeszcze widoczne. Radosław Wróblewski, ale powróćmy do tych działek, do sprzedaży.
No, dane przytoczone przez pana redaktora za informacjami z ratusza gorzowskiego, no, budzą optymizm, tak? To są dobre wiadomości. Warto zaznaczyć, że przede wszystkim są to też te nieruchomości pod działalność gospodarczą. Przypomnę, jeszcze 2 lata temu na przykład właśnie przy ulicy Dobrej cały kompleks właśnie tych nieruchomości przygotowanych pod inwestycje, również za pieniądze z unijne, z naszego regionalnego programu operacyjnego, czyli to, co zainwestuje wcześniej w tę infrastrukturę, po paru latach okazuje się, że przynosi to wymierne efekty, tak? Są konkretne pieniądze do budżetu. Ja myślę, że teraz to nasza rola też radnych, żebyśmy dowiedzieli się, jakie miasto ma plany, co z tymi pieniędzmi, jakie plany i czy ewentualnie właśnie dzięki tym pieniądzom, które wpływają w dosyć znaczącej kwocie, nie można by było realizować także rzeczy, na które radni od lat zwracają uwagę. To, co chociażby kolega Synowiec podkreślił, ta kwestia estetyzacji. Ja zawsze mówię o potrzebach też oświaty w zakresie też inwestycji w infrastrukturę oświatową. Jak najbardziej to trzeba robić i przed nami taka dyskusja. Jeszcze tylko dokończę, no tak naprawdę też będziemy się zbliżać do prac nad budżetem miasta na nowy rok, więc te pieniądze na pewno gdzieś tam będą, mam nadzieję, dobrze właściwie ulokowane.
Patryk Broszko i adwocent, dobrze? Za chwileczkę, bo...
Tak, de facto ta sprzedaż nieruchomości wpisuje się w ogólnokrajowy, a nawet globalny trend, bo jest naprawdę duży popyt na nieruchomości. Tak jak słusznie tutaj moi koledzy zauważyli, dobrze, że są to nieruchomości pod cele inwestycyjne. Nowe działalności gospodarcze to nowe stanowiska pracy, nowe miejsca pracy, podatki, etc.
Wykorzystujemy koniunkturę po prostu, tak?
I dlatego trzeba kuć żelazo, póki gorące. Miasto ma jeszcze trochę tych obszarów, więc warto byłoby w tym momencie, gdzie tak naprawdę jesteśmy na szczytach, na hoście, jeżeli chodzi o wycenę nieruchomości, starać się je możliwie jak najszybciej upłynniać, bo to jest bardzo dobry moment na ich sprzedaż.
Zawsze będzie.
Adwocent, tak? Pani Alicja,
ja bym chciała podziękować mojemu koledze Jurkowi, że tak zawsze pamięta o tej starej miejskiej substancji, którą odziedziczyliśmy po naszej poprzedniej, może nie naszej historii, ale mimo to powinniśmy o to dbać, bo to są piękne kamienice i proszę Państwa, tak jak doprowadziliśmy, w sumie uporządkowaliśmy sprawy mieszkaniowe w Gorzowie, była komisja, która uporządkowała odpłatności, po wielu latach nabrało to jakichś realnych kształtów, chociaż nie zawsze społeczność się z tym godzi, ale już nie było wyjścia, trzeba było zbierać pieniądze i remont, przede wszystkim przeznaczać na remonty. Ja myślę, że może tutaj kolega doprowadziłby do powstania takiej komisji, nawet może powiem coś wbrew władzom miasta, ale ja jako gospodarz miasta to bym za symboliczne pieniądze oddawała te stare obiekty komuś, kto oczywiście obwarowany musi być temat, doprowadzi do stanu użyteczności, czy odnowi te kamienice, które naprawdę są piękne. Przejdźcie się Państwo po nowym mieście.
Wszyscy wiemy, nie mamy wątpliwości.
To jest po prostu, aż serce się kraje.
Problem polega na
tym, w tym momencie nie mam przepisu.
Czy są narzędzia, prawda? Tak.
Że część kamienic jest przecież w rękach prywatnych. Są przecież klatki schodowe kamienic, które połowa jest wspólnoty prywatna, połowa jest miasta. Tak, więc to nie jest taka prosta sprawa. Sam akurat mam swój lokal w kamienicy, gdzie mamy wspólnotę, ale są też mieszkańcy, którzy mają administrację ADM-u, tak, mieszkania demowskie. No i to nie jest tak prosto wyremontować, przeprowadzić remont klatki schodowej, czy przeprowadzić remont elewacji. Niestety. I tak naprawdę nie zarzucałbym gospodarzowi jakiejś złej woli, ale nie zawsze mieszkańcy sami.
Ale z tym łączy się temat leżakowni chociażby piwa, tak, na ulicy Walczaka. To właśnie jest...
Ale willa Hercoga! 10 lat jest na niby remontowana, nie? No, przecież krew się burzy, jak człowiek to ogląda. I takich obiektów można wymieniać. Przy ulicy Warszawskiej od ronda do biegał kościółka jest 10 ruin. 10 ruin na 300 metrach. a niektóre należą do byłych radnych, członków zarządu miasta i tak dalej.
No dobrze, ale napięta była sytuacja.
Jest, dlatego mówię,
słup
powołać
postawić
zespół.
Tam, przywiązać faceta i batorzyć go na kolasa.
No nie, no nie będziemy takich rzeczy tutaj
nagłaśniać. Prokurator na kolasa chodził ostatnio gdzieś po sklepie.
To jest ważny temat, proszę państwa. No, czy będzie w ogóle temat, to jest temat nie do rozwiązania w takim bądź razie?
Temat, który wraca jak bumerang również w tym studio. Co zrobić z właścicielami budynków inwestycji? Drodzy państwo, dziękuję bardzo za dzisiejszą dyskusję. Przykładem takiego miejsca, które zmienia w ogóle swój wizerunek, to jest Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Mamy nową placówkę edukacyjną.
Nie tylko, a Centrum Edukacji Artystycznej na Szkolnej.
To też prawda, kwartał, tak, artystyczny. Także to są dobre rzeczy, o których będziemy mówić na pewno w tym sezonie, bo będą powstawać. Dziękuję bardzo za dzisiejszą dyskusję.
Pierwszą.
To będzie pani zaproszona.
Będziemy mieli okazję na pewno rozmawiać, nie tylko we wrześniu. Alicja Brudzińska, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję,
dziękuję bardzo. Życzę dobrego weekendu, słonecznych dni jeszcze w tym wrześniu.
Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Patryk Broszko, Gorzów Plus.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Jerzy Synowiec, kocham Gorzów. Dziękuję bardzo.
Również bardzo dziękuję.
Daniel Drutkowski, udanej soboty.